Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się dzisiaj w ramach spotkania organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Jest to jedno ze spotkań odbywające się w ramach projektu Stocznia Odnowa. Z kolei Stocznia Odnowa to jest projekt, który jest generowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, będące partnerem międzynarodowego projektu Memory of Water. I projekt Stocznia Odnowa dotyczy refleksji nad tym, w jaki sposób my, mieszkańcy Gdańska, a nie tylko deweloperzy, wyobrażamy sobie to, co w przyszłości ma się stać ze stocznią. Wiemy, że projekty dotyczące przyszłego zagospodarowania tych przestrzeni są już mocno zaawansowane, natomiast uważamy, że nie jest jeszcze za późno, żebyśmy wyrażali swoje zdanie i wyrażali swoje marzenia dotyczące tego, jak to miejsce powinno wyglądać. I właśnie w ramach projektu Stocznia Odnowa zaczęliśmy zadawania takich pytań i zaczęliśmy organizowanie spotkań, aby przedstawiciele różnych grup społecznych mogli wyrazić się i sformułować te swoje marzenia. A następnie odbyło się kilka takich spotkań dyskusyjnych. Następnie zostały one zebrane w postaci raportu, wydrukowanego raportu Marzenia do spełnienia. I kolejno znowu przekazane zarówno deweloperom, jak i władzom miasta. I jeśli mogę podsumować krótko nasze dotychczasowe osiągnięcia projektu Stocznia Odnowa, to wyglądają one następująco. Zebranie i zintegrowanie we wspólnych dialogicznych działaniach różnych rozproszonych osób, grup, organizacji, firm i instytucji zaangażowanych niezależnie i oddzielnie w proces przekształceń dawnych terenów stoczni. Stworzenie wspólnej, niezależnej wizji i strategii przekształceń terenów postoczniowych uwzględniających po raz pierwszy takie wzajemnie ze sobą zintegrowane kategorie jak pamięć, dziedzictwo, zieleń, ekologia, woda, przestrzenie publiczne, sztuka, produkcja i dialog. Włączenie do procesu i zaangażowanie kilku kluczowych właścicieli terenów, w tym przede wszystkim Stocznię Cesarską i SCG, czyli dawną Shipyard City. Pozyskanie zainteresowania władz Gdańska naszą dyskusją i wreszcie uzyskanie obietnicy wiceprezydenta Grzelaka o przekazaniu naszych marzeń do spełnienia koordynatorom poszczególnych programów operacyjnych w ramach strategii rozwoju miasta Gdańsk 2030+. Po sformułowaniu tych marzeń i przekazaniu ich władzom oraz różnym partnerom, obecnie jesteśmy na etapie uszczegóławiania tych pomysłów i zastanawiania się, w jaki sposób już konkretnie moglibyśmy przejść do różnego rodzaju działań, które można by realizować w przyszłości na stoczni, a jednocześnie te nasze tutaj spotkania służą również generowaniu bardziej ogólnej refleksji nad tym, w jaki sposób miasto powinno się rozwijać. Nadaliśmy tym spotkaniom teraz kolejnym, był 24 czerwca, 22 lipca. Dzisiejsze mamy o faunie i będzie jeszcze jedno spotkanie o 16 września, o zielonych przestrzeniach publicznych. Więc z tych naszych różnych postulatów, które wymieniłam wcześniej, wyłoniliśmy zieleń i ekologię jako taki wiodący temat, który chcielibyśmy poddać takiej refleksji już bardziej uszczegółowionej, zastanawiając się, w jaki sposób możemy przejść również do jakiejś takiej fazy realizacyjnej. I dzisiaj właśnie zaprosiliśmy Państwa na spotkanie z Kamilą Chomicz, która nosi dwa kapelusze, zarówno biologa, jak i reżysera filmowego i pasjonuje się właśnie tymi sprawami urbanistyki rozumianej jako tworzenia miejsc miejskich, które będą planowane nie tylko z punktu widzenia potrzeb człowieka, ale w ogóle wszystkich żyjących istot. Taki sposób myślenia o urbanizmie dorobił się już własnej nazwy. Po polsku to jest urbanizm wielogatunkowy, po angielsku multispaces urbanism. I to jest to, czym będziemy się dzisiaj zajmować, z naciskiem na funkcjonowanie i potrzeby związane z funkcjonowaniem zwierząt w mieście. Chciałabym więc na początku zacząć bardziej ogólnie i zadać Ci, Kamila, pytanie, po co w ogóle zwierzęta, po co owady w mieście? Przecież miasto powstało po to, żeby właśnie tą dziką naturę okiełznać i ucywilizować, tak? W ogóle cała kultura stworzyła się właśnie w kontraście do tej przerażającej natury, która nas ogarnia, może nas pożreć i nas zarosnąć. Więc miasta miały być tymi miejscami cywilizowanymi, a teraz nagle mówimy o tym, że chcemy to bardziej zadżunglić i przywołać tutaj z powrotem jak najwięcej zwierząt.
To ja bym chciała też powiedzieć, że generalnie tutaj wypowiadając się, może odniosę się do wiedzy czy doświadczenia, które zdobyłam na przestrzeni tego roku przez realizację 3 projektów, jakie realizuję właśnie na terenie Gdańska. No i poza Gdańskiem, i one się odnoszą właśnie do tematu zwierząt. I tak zwierząt i również drzew. I to jest projekt Miasto Drzew Trójmiasto. To jest właśnie taki materiał wideo, który teraz realizuję na temat płazów w Gdańsku. I to jest taki projekt Be Friendly, który założyliśmy z mieszkańcami tutaj okolic pod Gdańskiem i razem budujemy hotele dla pszczół, dzikich pszczół. Więc pytanie było bardzo ogólne. Bardzo ogólnie mogę na nie odpowiedzieć w ten sposób, że jesteśmy wszyscy jakby w takim systemie, tak skonstruowany jest na świat, że jedno życie zależy od innego, więc po prostu nie możemy się wyizolować i żyć bez roślin i zwierząt, bo potrzebne, bo to jest jakby związane z naszą egzystencją na tej planecie. Więc może bardziej bym mogła tutaj dojść do jakichś konkretnych szczegółów i podać przykłady albo opowiedzieć jakiś o problemach, właśnie z którymi się spotkałam realizując te projekty. Więc na przykład jeżeli chodzi o realizację projektu w Miasto Drzew Trójmiasto, który dotyczy drzew, projekt dotyczy odnajdywania starych drzew w mieście i łączenia ich historii z historiami ludzi. W tym momencie realizujemy serię audycji takich w radio, gdzie właśnie zapraszamy mieszkańców Gdańska do opowiadania swoich historii i historii drzew. I ja chciałam zrealizować taki projekt, bo brakowało mi trochę, znaczy bo myślę sobie, że właśnie bardzo dużo problemów, które wynikają tutaj, takich problemów z tym, że mieszkańcy nie widzą miejsca dla roślin czy zwierząt w mieście, bo też mało o nich wiedzą na przykład, albo właśnie ta relacja między ludźmi i zwierzętami czy roślinami nie jest jakoś tak może dobrze opowiedziana. I stąd był mój pomysł, żeby taki projekt rozpocząć. No i właśnie jaki tutaj w czasie realizacji tego projektu zobaczyłam, że jest problem. Nie postrzega się drzewa jako takiej, nie widzi się drzewa jako fabryki tlenu, drzewa, które jest klimatyzatorem, drzewa, które oczyszcza powietrze, drzewa, które jest dla nas jakby potrzebne do egzystencji w mieście, tylko właśnie jako źródło zanieczyszczenia, czyli zupełnie jakby historia w drugą stronę. I no podczas tego działania spotkałam tutaj sporo osób, niektóre z tych osób są tutaj dzisiaj z nami, więc będą może mogły też się wypowiedzieć na ten temat. I drzewa, stare drzewa w mieście są nie tylko jakby źródłem, tak jak mówiłam wcześniej, tlenu czy działają jako klimatyzatory, ale są też miejscem do zamieszkania na przykład ptaków, w drzewach starych znajdują się dziuple i tych tego nie ma na przykład w małych drzewach, a w czasie realizacji tego projektu zauważyłam, kiedy na przykład odwiedzaliśmy różne miejsce, gdzie były planowane nowe inwestycje, to często postrzegano, znaczy robiono je w ten sposób, że najpierw wycinano, wyburzano wszystko, praktycznie do tak, żeby bardzo często został tylko piasek i budowano jakby wszystko od początku. I pojawiły się takie pomysły, że drzewa, które były nasadzane, to miały być takie gatunki, które łatwo się, które właśnie, albo często się pojawiało nawet takie pytanie bardzo szybko, czy to drzewo można przycinać, czy można je ogławiać, żeby to drzewo nie wyrosło, żeby to nie było za duże drzewo. Więc jeżeli chodzi o taki po prostu ewentualnie mój pomysł, no nie tylko mój, ale tutaj myślę wielu osób, z którymi miałam okazję rozmawiać i mieszkańców, to byłby taki pomysł, żeby faktycznie budować i wprowadzać te inwestycje w ten sposób, żeby najpierw sprawdzać i dokładnie badać tą przestrzeń naturalną, która ona jest w tym konkretnym miejscu, żeby chronić stare drzewa w mieście i duże drzewa w mieście, żeby ich nie wycinać i żeby te inwestycje brały pod uwagę te zasoby przyrody, które już są w tym miejscu. Jeżeli tutaj też cały czas się dowiadujemy rzeczy, które są bardzo ważne jakby w planowaniu nowych inwestycji czy nowych budowli i okazuje się, że bardzo mało wiemy na ten temat. I tutaj chciałabym przy okazji drzew, jak wspomniałam wcześniej o ptakach, powiedzieć właśnie o tym, że okazuje się, że w Gdańsku, przez Gdańsk, przez Trójmiasto przechodzi taki nadmorski korytarz migracyjny i że przez Gdańsk jesienią i wiosną przelatuje bardzo dużo ptaków. I na przykład wiosną może być to nawet około 40 tysięcy osobników ptaków, które przelatują w ciągu doby nad Gdańskiem. I teraz bardzo dużo tych ptaków rozbija się w mieście. Rozbija się właśnie o takie szklane, wysokie budynki. Są trzy jakby powody tego, znaczy trzy albo i więcej powodów, dlaczego ptaki się rozbijają. Mam to kontynuować, mówić, bo nie wiem, czy...
Tak, ja chcę tylko się wtrącić, że rzeczywiście to, co mówiłaś o tych drzewach takich, jakichś takich karłowatych, które w tej chwili się planuje, to jak widzieliśmy wizualizację w ramach projektu Stocznia Odnowa, widzieliśmy wizualizację tego, co jest planowane na stoczni, to czasami widać było właśnie, że budynki planowane są bardzo blisko, a mimo wszystko w środku są te drzewa, więc ja pytałam, jak
drzewa
te drzewa...
w środku budynku?
Nie, pomiędzy nimi, w przestrzeniach pomiędzy budynkami, pomiędzy poszczególnymi fasadami. I ja pytałam, w jaki sposób te drzewa mają rosnąć, bo jako małe drzewka, okej, okay, ale w jaki sposób one rozbudują koronę? A ktoś mi mówi, słuchaj, to są takie drzewka właśnie szczepione na patyku, nie, które po prostu potem będzie się przycinało, one nigdy nie wyrosną jako duże drzewo, więc jest rzeczywiście taka tendencja.
No to ciekawa sprawa.
Tak, też, jest związane z drzewami.
Z drzewami też i lokalizacją Gdańska, dokładnie tutaj, ponieważ przez właśnie, bo tak się dzieje, że ptaki kiedy migrują i kiedy przelatują blisko morza, to one wolą przelatywać nad lądem. Nie lecą nad morzem, tylko lecą nad lądem, żeby miały możliwość właśnie się zatrzymać, żeby
odpocząć.
Żeby miały możliwość odpocząć. Więc te wszystkie ptaki migrujące w tym korytarzu nadmorskim latują i bardzo dużo z tych ptaków rozbija się właśnie o wysokie, tak szklane budynki tutaj w Trójmieście. I teraz możemy to sobie łatwo w obrócie opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Mhm. Ptaki generalnie widzą stereoskopowo, to znaczy, że mają oczy usadowione wokół głowy. I one widzą z boku w dużej rozdzielczości wyraźnie, no w bardzo małej rozdzielczości, czyli jak ptak jeszcze dodatkowo leci, to bardzo słabo widzi to, co jest przed nim. Tak nawet jak ptak widzi drapieżnika, to po prostu obraca głowę, żeby go zobaczyć. Więc jeżeli taki ptak leci, no to nie postrzega zbyt dobrze tej przestrzeni, która jest przed nim, w zasadzie czyste, jest to dla niego bardzo trudne. No i teraz jak on może widzieć takie przestrzenie przeszklone? No to są takie trzy efekty, które sprawiają to, że ptaki są zdezorientowane. Pierwszy to jest kiedy efekt lustra, czyli kiedy te szyby w zasadzie działają jak lubija, bo też na przykład drzewa, bo ptak myśli, że tam są drzewa po tamtej stronie i po prostu wlatuje w szybę, szyba ubija tą przestrzeń, która dla niego jest naturalna. Drugi efekt to jest efekt przezroczystości. Trzeci efekt, generalnie kiedy mamy taki przestrzał, szybę z jednej strony i z drugiej, bo on myśli, że może przez to przelecieć. Efekt to jest efekt tak zwanej latarni morskiej, to jest po prostu w nocy, kiedy światła głównie świecą w górę, powodują dezorientację ptaków, bo one jakby nawigując, jakby jak latają, to biorą pod uwagę światło, na przykład światło gwiazd albo jakichś innych obiektów, więc to światło jest dla nich zdezorientujące. Więc ze względu na to bardzo duża ilość ptaków rozbija się przelatując i z danych tutaj też wynika, że w tym terenie, znaczy na tym pasie nadmorskim, pasie migracyjnym najwięcej ptaków rozbija się w Trójmieście, więc myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla deweloperów, którzy powinni brać to pod uwagę. Na ten moment jest kilka rozwiązań sprawdzonych, jak można na przykład budować. Jest to na przykład taka opcja, żeby naklejać folię na szybach, na których będą różne graficzne wzory. są dokładne informacje, w jakich one muszą być ustawione odległościach, żeby były widoczne dla ptaków. Można stosować różnego rodzaju żaluzje drewniane, na przykład na zewnątrz tego szkła, lub różne inne rozwiązania, które sprawiłyby, żeby dla ptaków to szkło było widoczne. Można stosować też kolorowe, na przykład szkło, które też jest dla ptaków bardziej widoczne niż ta przezroczystość. I generalnie no, najlepszym rozwiązaniem jest generalnie stosowanie mniejszej ilości szkła w budynkach, które w momencie teraz zmian klimatycznych i problemów z ocieplaniem klimatu też jest dobrym rozwiązaniem, no bo duże przestrzenie przeszklone w budynkach powodują ich szybsze ocieplanie i szybsze tracenie ciepła. Także jest dużo takich rozwiązań. Ja tutaj akurat czytałam też taką publikację, która była zrobiona we wspólnocie, z Centrum Informacji Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, więc myślę, że tego w internecie, bo dość szczegółowo opisane są właśnie różne dane, ilości i możliwości.
To ja się tutaj od razu wtrącę, bo to jest bardzo ciekawe to, co mówisz dla mnie. Mieliśmy te, bo ja byłam jednym obok Grześka Klamana, razem kuratorki projekt też tutaj na stoczni, on się odbywała projekt artystyczny i dyskusja, to się nazywało City Transformers i to było w 2002 roku, czyli już dawno, tak, ale wydawało się, Gdańsk się wtedy bardzo intensywnie rozwijał i była ostra deweloperka wówczas i myśmy, widząc co się dzieje, jak to się dynamicznie rozwija, zaprosili artystów i architekta z Singapuru, żeby oni nam powiedzieli właśnie taką grupę, która protestuje i to, co się dzieje w Singapurze. I oni nas przestrzegali przed tym wszystkim, właśnie przed tymi przeszklonymi budynkami i tak dalej. I widzimy, że to się w ten sposób właśnie rozwinęło. I widziałam dokumentację takiego projektu artystycznego artystki z Singapuru, która właśnie dokumentowała zmieniające się ptaki o budynki. Właśnie tam, gdzie są te wieżowce, tak, przeszklone, bardzo intensywnie ten proces zachodzi tych rozwalających się ptaków, które właściwie w ogóle nie mają gdzie fruwać, bo jest gęsto bardzo, prawda?
Tak. No myślę, że dużo badań właśnie z tego, co czytałam, było robionych w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. U nas jeszcze bardzo mało jest danych na ten temat, ale no jest dość dużo informacji, więc myślę, że wszelkie nowe inwestycje, które powinny się pojawiać, powinny to uwzględniać, szczególnie dlatego, że tutaj jest ten korytarz migracyjny i bardzo dużo ptaków przelatuje przez Gdańsk. Więc jest to bardzo specyficznie związane też dokładnie z tym miejscem. Teraz mi się pojawił od razu jakby temat płazów. Może tak byśmy mogli przejść tutaj od ptaków do płazów. I no bo taką kolejną jakby specyficznym środowiskiem związanym z Gdańskiem jest to, że faktycznie tutaj kiedyś było bardzo dużo wody i jest dużo wody, i są potoki, i stawki, tak, i są kanały. No i jakby to środowisko bardzo silnie jest związane z przestrzenią do życia dla płazów i w zasadzie nie wiem, czy teraz, tak jak rozmawiałam dzisiaj akurat z jednym przyrodnikiem, który przenosi płazy w miejsca, gdzie właśnie powstają nowe inwestycje, ale gdzie budowane są drogi, no to mówi, że teraz jakby faktycznie jest więcej takich działań i bierze się to pod uwagę i przenosi się płazy z miasta w inne miejsca. Płazy, które generalnie w momencie, kiedy wchodzą nowe zabudowania czy nowe drogi, w zasadzie giną. Giną masowo i tutaj głównie mowa jest o płazach, które migrują w okresie wczesnowiosennym. To są na przykład takie płazy jak ropucha szara czy różne inne gatunki płazów, które zimują do zbioru, na przykład w norach, w ziemi i na wiosnę muszą się z nich wydostać i przed rolników, żeby złożyć jaja i żeby się rozmnażać. I razem z rozwojem miasta właśnie pojawia się coraz więcej przeszkód dla tych zwierząt. Tutaj jedną z głównych przeszkód są właśnie nowo wybudowane drogi, bo płazy, żeby przejść po prostu do tego stawku czy do miejsca, gdzie będą się rozmnażać, po drodze są rozjeżdżane i to naprawdę rozjeżdżane są w bardzo dużych ilościach. Dodatkową pułapką są na przykład takie studzienki, które też się znajdują przy ulicach. I tutaj kolejnym jakby problemem jest zmniejszająca się ilość siedlisk, jakieś problemy właśnie w tym momencie migracji, które się pojawiają i też problemy związane na ten moment ze zmianą klimatu. Jest taka inicjatywa, może o tym powiem najpierw, inicjatywa Chronimy Płazy w Gdańsku. Tutaj też jest Joasia Trzaska, która bardzo aktywnie bierze udział w tej inicjatywie, więc myślę, że więcej na ten temat powie za chwilę. I tutaj osoby, które brały udział właśnie w tej akcji, zauważyły, że w ciągu ostatnich 2 lat w zasadzie do złożenia jaj wyszło 20% płazów w porównaniu do poprzednich lat, czyli to jest ogromna zmiana. 80% płazów nie złożyło jaj. I teraz nie ma, na ten moment nie spotkałam osoby, która udzieliłaby konkretnej odpowiedzi, co było tego przyczyną. Czy przyczyną właśnie jest ta wczesnowiosenna susza i to na przykład, że one nie mogą się wydostać z gleby, czy jest jakaś inna przyczyna. Te zmiany się dzieją bardzo szybko i one dzieją się teraz. Więc też jakby dlatego na ten moment nie ma jakiejś takiej może precyzyjnej odpowiedzi. Taka inicjatywa właśnie jak Chronimy Płazy w Trójmieście, ona angażuje mieszkańców do tego, żeby oni przenosili płazy z jednego miejsca na drugie, czyli są właśnie budowane płotki jakieś, są mieszkańcy zbierane, są jakieś, mogą się przedostać płazą z jednego miejsca na drugie. Są też takie rozwiązania, że czasami były inne takie możliwości, takie właśnie dla zwierząt pod drogami albo jakieś możliwości, które dzięki którym płazy mogłyby się przedostać z jednego miejsca na drugie. Tutaj ważną bardzo też sprawą w ogóle w temacie płazów i zwierząt w mieście jest to, że te zwierzęta potrzebują przestrzeni do życia. Więc nie wiem, są też różne dane tutaj, jaka odległość powinna być zachowana, żeby w sumie zapewnić egzystencję tym dokładnie gatunkom i możliwość bytowania w mieście. Czasami podawana jest taka odległość 1 kilometra, czasami mówi się o 4 kilometrach, ale generalnie cała przestrzeń ta od wody właśnie w tej odległości powinna być bezpieczna dla tych zwierząt. No i tutaj pojawia się też pytanie właśnie, czy tak naprawdę jeżeli nie będzie jakichś radykalnych, albo no może nie radykalnych, ale takich no rozwiązań, radykalnych.
Nie pomyśli tego słowa.
Tak. Jeżeli nie będzie radykalnych właśnie rozwiązań, ani pomysłów, jak pomóc tym płazom, no niestety na ten moment pewnie najlepszą opcją jest po prostu przenoszenie ich na jakieś te tereny wiejskie, albo na wsi to też płazy w tym momencie nie mają najlepiej, no ale szukanie takich miejsc, gdzie byłyby bezpieczne, ale to jest coraz trudniejsze, bo tych miejsc jest coraz mniej też, nie? Więc myślę, że tutaj powinna być też dyskusja na temat płazów w mieście i płazów w Gdańsku, bo Gdańsk jest mocno związany z tą grupą zwierząt.
Tak, wydaje mi się, że nie, jakby myślenie o tym, żeby przenosić się na wieś, nie rozwiązuje problemu, bo chodzi o wzbogacenie tego środowiska zwierzęcego w mieście, prawda? Więc jakby trzeba by chyba iść w kierunku właśnie tworzenia, raz że zbiorników wodnych przede wszystkim, bo to też jest potrzebne do tego,
tak,
żeby
one... Tak, u nas na przykład teraz dużo się buduje zbiorników retencyjnych, no ale one pełnią inną funkcję, no bo zbiorniki retencyjne też są czasowo opróżniane, albo w momencie, kiedy jest za dużo wody, to ta woda jest wylewana z tych zbiorników retencyjnych, albo są oczyszczane, więc jakby to też nie są takie miejsca, które do końca by mogły pełnić funkcję środowiska, w którym mogłyby żyć płazy. Więc faktycznie by musiały to być jakieś stawy i to by musiał być taki pomysł, który by uwzględnił bytowanie płazów w tym miejscu i wszystkie warunki dla ich egzystencji w tym miejscu musiałyby zostać spełnione. Do tego jeszcze w mieście dochodzi problem zanieczyszczenia wody też, nie? Bo jakby to jest też tak, że generalnie ta woda jest zanieczyszczona, one w niektórych miejscach występują, no po prostu nie ma żadnych innych, więc jakby chodzą do tego zbiornika, który jest. Ale to płazy akurat są dość wrażliwe na zanieczyszczenie wody i są indykatorami też zanieczyszczenia wody. W mieście no trochę jest też tak właśnie sytuacja, że nie mają innego wyjścia, no bo nie znajdą innego miejsca, więc chodzą po prostu w takie miejsce, gdzie jest woda.
Może po prostu powinniśmy promować ideę tworzenia stawków czy oczek wodnych po prostu w ogródkach i tak dalej, żeby jak najwięcej tych mokrych miejsc się znajdowało, które byłyby przyjazne.
Znaczy oczka wodne i generalnie zmieniać ilość, to też jest, na pewno to jest bardzo dobre rozwiązanie, ale chociażby dlatego, żeby wzmacniać wodę, która będzie mogła przenikać do gleby, do ziemi. No bo teraz mamy też taki problem z suszą hydrologiczną i generalnie obniża się poziom wód gruntowych, dlatego że i mamy okres suszy, ale też w mieście jest mniejsza powierzchnia, w której woda może wnikać do ziemi. No no bo mamy bardzo dużo zabetonowanej powierzchni, też teraz w tym momencie opady są, znaczy jest taka tendencja też, że opady są dość gwałtowne i jednocześnie jakby pada bardzo dużo, spada bardzo dużo wody i bardzo często ta woda spływa, później wyparowuje i właśnie nie wnika do ziemi. Więc wszelkiego rodzaju na przykład takie małe zbiorniki retencyjne albo oczka wodne, albo nawet jakieś zagłębienia sprzyjają temu, żeby faktycznie zatrzymać tą wodę opadową w miejscu, w którym ona dokładnie spada na ziemię. To jest wskazane, tylko że to, no to jest z innych też względów. No i też oczka wodne są przestrzenią do życia nie tylko dla płazów, a dla różnych innych zwierząt, nie? Więc to jak najbardziej to też można brać pod uwagę.
Również dla owadów, tak, prawda? Bo będziesz też mówiła o owadach.
A tak, tak, bo teraz możemy przejść do tematu na przykład zapylaczy, czy pszczół, czy dzikich zapylaczy i owadów, które całkiem dobrze czują się w mieście i tutaj przy okazji pomysłu na przykład tego ogrodu społecznego, o którym mówiłaś, myślę, że owady to jest naprawdę też, to jest taka grupa zwierząt, którą łatwo można obserwować i myślę, że to by mogło też pełnić fajną funkcję taką edukacyjną na przykład, gdyby połączyć taki ogród społeczny na przykład z jakimiś miejscami, w których moglibyśmy obserwować na przykład jakieś gatunki dzikich zapylaczy. No i generalnie też w tym momencie pszczoły są nam bardzo potrzebne. Ja mogę trochę temat rozwinąć tutaj na temat pszczół. Mhm.
To ja tylko dopowiem dla tych, którzy nie uczestniczyli w naszych poprzednich spotkaniach, że było takie spotkanie, w którym ja mówiłam o ogrodach społecznych w mieście i to jest jedna z takich idei, którą rozwijamy w ramach projektu Stocznia Odnowa, pomysł, żeby stworzyć na terenie stoczni ogród społeczny i jest nawet już taki coraz bardziej ukonkretniający się pomysł, żeby tak zwane drogi do wolności, które mają powstać tam w takim pasie wzdłuż ECS-u, który dawniej był takim pasem zarezerwowanym dla tak zwanej Nowej Wałowej, a postulujemy, żeby odejść od pomysłu prowadzenia Nowej Wałowej, bo wydaje się, że ona już nie jest potrzebna. W związku z tym jest taki pas, który nadal należy nie do dewelopera, a do miasta. I mamy taki pomysł, żeby tam stworzyć ogród społeczny, który nazwaliśmy Ogrodem Solidarności. Ten miałby być to rodzaj sadu z jabłoniami, ale również z innymi roślinami i warzywami, który byłby uprawiany przez zainteresowanych mieszkańców Gdańska. I w ten sposób chcemy pożenić dwie rzeczy. Raz, że właśnie wprowadzenie przyrody na teren stoczni, a dwa, również pewien program społeczny, żeby... No, nie, oczywiście mamy świadomość, że ci, którzy tutaj będą pracować i mieszkać, to będą ludzie zamożni i chcielibyśmy zapobiec takiemu zjawisku, żeby biedniejsi mieszkańcy Gdańska nie czuli się wykluczeni z tej przyszłej dzielnicy. W związku z tym, jeżeli oni mieliby tu dostęp do jakichś ogródków, które by uprawiali, czy warzyw, które by uprawiali, bo mieliby też takie poczucie, że to jest dzielnica dla nich, że oni tutaj mają swoją rolę do spełnienia i przychodzą tu w jakimś celu, w związku z tym nie są takim zbędnym elementem, na który patrzy się jako na kogoś dziwnego. I teraz właśnie w nawiązaniu do tego, co ty mówisz, Kamila, jeżeli iść tym tropem, prawda, jeżeli stworzyć by sad z kwitnącymi jabłoniami, potem owocującymi, ale nie tylko, również wzbogacając to o różne inne uprawy, które przez cały sezon by się tutaj przewijały, dojrzewały, kwitły, owocowały i tak dalej, to można by jednocześnie powiązać by to z tą ideą wprowadzenia tutaj przyjaznego środowiska dla życia i ptaków, i płazów, i owadów pewnie, więc można by iść coraz głębiej, tak, z tym pomysłem, że również stocznia mogłaby się stać takim miejscem eksperymentów stworzenia przestrzeni urbanistycznej przyjaznej przyrodzie.
Tak, ja myślę, że tutaj też bardzo ważną rzeczą jest to, żeby pewne rozwiązania cały czas i na bieżąco konsultować. I faktycznie, jeżeli tutaj byśmy myśleli o jakichś zwierzętach w tym ogrodzie, to myślę, że moglibyśmy zacząć od owadów i jak najbardziej na przykład od owadów zapylających. I właśnie myślę, że też bardzo ważna jest cały czas taka dyskusja i konsultacja społeczna. No bo nie wiem, pewnie tutaj wiele osób ma swój własny ogródek i wie, jak dużo problemów można napotkać w czasie nawet uprawiania marchewki, czy właśnie różnych innych warzyw czy owoców. I na bieżąco trzeba szukać różnych rozwiązań, więc myślę, że generalnie konsultowanie i takie miejsce, które nie tylko by było jakąś przestrzenią na przykład właśnie ogrodu, ale też przestrzenią na konsultowanie właśnie na przykład tak, i uczenie się.
Prawda,
i
edukację.
Tak, i takie centrum trochę edukacji. Myślę, że jak najbardziej to by było ważne i potrzebne. I właśnie jeżeli chodzi tutaj o owady zapylające, to mogę tak tylko powiedzieć, że w ostatnich latach odnotowano dramatyczny spadek liczby zapylaczy. No i owady zapylające są nam bardzo potrzebne, ponieważ zapylają kwiaty, które później tworzą nasiona, a to z kolei jest dla nas baza pokarmowa, dla nas ludzi, także bezpośrednio życie owadu związane jest z życiem ludzi w przyszłości i z tym, co możemy jeść. Także trzeba jakby populację tych owadów wspierać, taka wiedza powszechna, cały czas mała. Ja sama na przykład chodzę teraz i obserwuję właśnie takie dzikie pszczoły zapylające, które mają swoje gniazda w lesie i codziennie się czegoś uczę nowego i szukam jakichś materiałów na ich temat i bardzo mało jeszcze jest książek nawet na ten temat, czy jakichś dostępnych materiałów w internecie i zdaję sobie sprawę z tego, jak mało wiemy cały czas o takiej przestrzeni naturalnej, która nas otacza i że to jest, każdy z nas powinien, no jesteśmy tak od niej zależni, że wydaje się, że to jest jakaś wiedza podstawowa, którą każdy mieć, a informacji na ten temat jest naprawdę mało, więc tak pokrótce chciałabym powiedzieć, że właśnie w Polsce jest 470 różnych gatunków pszczołowatych, bo część to są, gdzie o pszczołach to tylko myśli o pszczole miodnej, czyli o tej pszczole, która produkuje miód, ale większość na pszczoły samotnice. Z tych 470 gatunków owadów, znaczy pszczołowatych. I to one mają, można powiedzieć, w tym momencie duże kłopoty, dlatego że pszczoły miodne hodowane są przez ludzi, więc mniej więcej wiemy, jaka jest ich populacja. Natomiast dzikie zapylacze to trochę jakby i mało o nich wie i trudno są policzalne. Ale generalnie wiadomo, że ich populacja cały czas maleje. I tutaj teraz jest taki popularny trend, że dużo osób w ogródkach zakłada na przykład takie hotele dla owadów zapylających. No i pojawiają się kolejne problemy, które na ten moment może nie są problemami w jakiejś dużej skali, ale mogą tak w przyszłości się rozwinąć. Dlatego tak ważne jest cały czas konsultowanie tego, co się robi i w jaki sposób się robi. To ja powiem na przykład o takich trzech problemach, które się pojawiły tutaj w temacie właśnie hoteli dla owadów zapylających. Po pierwsze właśnie głównym tematem to jest to, że jeżeli jakiekolwiek owady chcemy, czy zwierzęta hodować, albo widzimy dla nich jakąś, znaczy chcemy, żeby one z nami razem były w jakimś miejscu, musimy im zapewnić przestrzeń do życia, a w przypadku owadów zapylających przede wszystkim taką bazę pokarmową. I to jest główne, znaczy nie, zdarza się, że jest właśnie taki problem, że stawia się hotele dla owadów zapylających, a nie dba się na przykład o bazę pokarmową dla tych owadów, czyli nie sieje się kwiatów, albo stawia się te domki w takich miejscach, gdzie nie ma kwiatów, gdzie w zasadzie te owady nie mają pożywienia. Drugim problemem jest problem taki, że teraz pojawiły się na przykład, pojawiają się różne mieszanki kwiatów, że wysiewa się łąki kwietne, które właśnie czasami bazę pokarmową dla owadów zapylających, ale wśród tych nasion pojawiają się nasiona roślin inwazyjnych i na to też trzeba zwracać uwagę, bo na przykład pojawiły się takie mieszanki, gdzie były na przykład nasiona na włocie kanadyjskiej, która jest gatunkiem inwazyjnym i tego też nie można siać, więc trzeba sprawdzać, co dokładnie kupujemy, jak siejemy. W mieście nie można tworzyć jakby takich przestrzeni dla owadów zapylających pomiędzy drogą, bo po prostu te pszczoły nie będą miały możliwości, żeby bezpiecznie wylecieć. No i też jest taka dyskusja, czy na taką dużą skalę można w tym momencie rozmnażać murarki ogrodowe, które w zasadzie są gatunkiem pospolitym, czy po prostu bo ważne jest to, żeby wspierać bioróżnorodność, więc być może na ten moment nie jest dobrym rozwiązaniem to, żeby budować duże jakby hotele dla tego konkretnego gatunku, ale żeby budować tak te hotele albo miejsca dla dzikich zapylaczy, żeby w nich mogło mieszkać jak najwięcej różnych gatunków owadów i owadów zapylających. Także no jest kilka właśnie takich problemów i one się zawsze pojawiają na bieżąco, więc w tych wszystkich rozwiązaniach myślę, że ważna jest konsultacja i też zaangażowanie społeczne.
No więc właśnie, tu się pojawiają w tym, co mówisz, jakby dwa wątki. Jeden wątek związany jest z urbanistyką, która, z planowaniem, który jest w rękach specjalistów, prawda? Mamy urbanistów wykształconych i mamy architektów. Mamy też taki wzorzec, który utrwalił się w modernizmie, że ten specjalista, w tym wypadku architekt czy urbanista, jest takim wykształconym ekspertem i mistrzem, który działa w kompletnym oderwaniu od społeczeństwa, bo on wie najlepiej, tak? Ale w tej chwili już ten paradygmat zostaje podważony. I raczej w tym momencie kładzie się nacisk na, właśnie używałaś słowa konsultacje, na to, żeby projektować w takich strukturach dialogicznych, tak? Czyli żeby to, w jakim kształcie powstaje miasto, powstawało w dialogu z mieszkańcami i zawsze, żeby odbijało się od ich opinii i ich od oczekiwań. I teraz w kontekście tego tematu, którym się dzisiaj zajmujemy, powstaje pytanie właśnie, w jaki sposób mamy budować tą platformę współdziałania, żeby jednocześnie eksperci, jakimi są urbaniści, tak wypowiadacie, my nie mamy ich wiedzy, prawda, trzeba ileś tam lat studiować na Politechnice, żeby wiedzieć, jak planować miasta, ale z drugiej strony, żeby z nimi współpracować, i żeby ci, czy artyści, czy inne osoby, którym zależy na tym i które mają świadomość tego, że miasto ma być środowiskiem nie tylko życia ludzi, ale również zwierząt, się dogadać i żebyśmy budowali tą płaszczyznę współpracy.
Jeżeli to jest możliwe, ja bym chętnie oddała teraz głos może tutaj mieszkankom, które akurat przyszły i zaprosiłam do tej dyskusji, paniom, które są zaangażowane właśnie w takie problemy, czy próbowały negocjować, czy rozmawiać z miastem, bo mają już jakieś doświadczenie w tym temacie i może nie wiem, Jasia, czy mogłabyś powiedzieć?
No tak, z uwagą tutaj słucham tego, co mówicie i no, moja myśl żywa w głowie jest taka, mianowicie, że zupełnie jest tutaj pominięta rola osoby, która rozdaje karty, mianowicie decydenta miasta, tak? W osobie miasta. No oczywiście tak. Odrębną kwestią jest to, co to jest miasto, kto jest miasto, czyje jest miasto. Brakuje mi tutaj bardzo też przedstawicieli miasta, bo zastanawiam się też, do kogo ten przekaz jest adresowany. Ja mam wrażenie, że my wszystko wiemy i to jest tak, że dla tego grona to, o czym mówimy, wszystko jest jasne i oczywiste, natomiast my zapominamy o tym, kto jest właścicielem stoczni, kto sprzedaje ziemię deweloperowi, kto zatrudnia ekspertów, którzy mogliby ewentualnie dzielić się swoimi cennymi doświadczeniami, swoją naukową wiedzą. No ja mam takie doświadczenie, że w ogóle nie ma takiego forum i takiego zwyczaju, żebyśmy my mieszkańcy byli traktowani po partnersku, bo my też jesteśmy właścicielami miasta. My nie jesteśmy właścicielami w prawie, ponieważ my tej ziemi nie kupiliśmy, natomiast naszą własnością jest własność emocjonalna, tak? Bo my tam mieszkamy, my mamy z tym otoczeniem więź, z tymi drzewami, z tymi ropuchami. I ja bym bardzo chciała, żeby było takie forum, żebyśmy my byli traktowani przez miasto po prostu po partnersku. Ja mam bardzo kiepskie doświadczenie, zresztą mówiłam tobie o tym, Kamila, ponieważ no, jestem w szeregach wojowników o ropuchy i to, w jaki sposób nas traktuje miasto. Ja myślę sobie, że to jest w ogóle taki łańcuch braku szacunku, bo mam wrażenie, że to idzie z góry. My nie jesteśmy szanowani jako mieszkańcy. Kolejnym krokiem jest to, że my też przestajemy z czasem szanować to, co jest dookoła nas, czyli te drzewa, czyli te ropuchy. Bo to jest kwestia po prostu szacunku i uznania, że to ma jakąś wartość. I nie wartość przeliczalną na pieniądze, bo oczywiście pewnie są jakieś rubryczki, tabele, Natomiast to jest wartość emocjonalna i to jest wartość nieprzeliczalna na pieniądze. I my możemy mieć różne cudowne pomysły o tym, żeby właśnie robić kwietne łąki, żeby robić oczka wodne. Natomiast ja mam takie doświadczenie, ostateczna decyzja należy do miasta, a miasto jednakowoż się przychyla ku deweloperowi, bo ja tak próbuję sobie wyobrazić pole kapusty pod oknem apartamentowca.
Dobry wieczór Państwu. Magda Zakrzewska-Duda, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. W tym miejscu nastąpiła dalsza, bardzo ciekawa dyskusja z uczestniczkami, uczestnikami naszego spotkania. Niestety nie możemy jej Państwu odtworzyć z przyczyn technicznych. Poprosiłam zatem Agnieszkę Wołoćko o podsumowanie tej dyskusji, a przy okazji wszystkim bardzo dziękuję za obecność i za zaangażowanie. Agnieszka?
A więc chciałabym teraz krótko podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, na którym przede wszystkim Kamila Chomicz mówiła o tym, jak zadbać o to, żeby zwierzęta, to znaczy ptaki, ssaki i owady były traktowane jako podmioty w mieście, jako mieszkańcy miasta. I stopniowo przenieśliśmy to myślenie do tego, w jaki sposób możemy je adoptować na terenie stoczni. W związku z tym wspomnieliśmy również o takim terminie jak multispaces urbanism, czyli taka forma projektowania przestrzeni miejskiej, która włącza nie tylko potrzeby ludzi, ale również innych istot, takich jak zwierzęta i rośliny. I pomyśleliśmy sobie, że to jest interesująca droga, na której moglibyśmy się w tej chwili skupić w naszych dyskusjach z miastem o tym, jak wyobrażamy sobie tutejsze przeobrażenia i jakie nowe idee moglibyśmy do tych pomysłów wnieść. Na spotkaniu byli obecni i artyści, i aktywiści pracujący w małych grupach nad tego rodzaju problemami, to jest pracujący nad ochroną zwierząt mieszkających w mieście. Były również dwie architektki, które bardzo są zainteresowane tym, w jaki sposób planować przestrzenie miejskie, aby one były przyjazne dla zwierząt. Nasze wnioski były następujące. Jest w mieście dużo działań, dużo interesujących i pożytecznych działań, natomiast to są działania w małych grupach i one są bardzo rozproszone. My o sobie nawzajem nie wiemy, co bardzo przeszkadza w tym, żebyśmy mogli tworzyć pewien wspólny, silny front, tocząc rozmowy z miastem, żebyśmy domagając się pewnych zmian i pewnych decyzji, które uważamy za słuszne, mieli siłę przebicia, ponieważ takie są refleksje, że miasto tych małych grup aktywistów nie traktuje poważnie. W związku z tym narodziły się dwa pomysły. Pierwszy z nich podsunęła Magda Zakrzewska, ażeby zaproponować miastu powołanie osoby, która pełniłaby funkcję rzecznika praw istot nieludzkich w mieście. Jeżeli mamy rzecznika praw ludzi, to istoty nieludzkie również powinny mieć swojego rzecznika, który dbałby o ich ochronę w przestrzeni miasta. A drugi wniosek, który nam się nasunął jako zadanie do wykonania, że my właśnie powinniśmy się sami zsieciować, żeby być w grupie, żeby się nawzajem informować o tym, co robimy i to, o naszych celach. I doszliśmy do wniosku, że najłatwiej będzie oczywiście użyć do tego internetu. Chcemy powołać grupę internetową, w której wszyscy zainteresowani zaistnieją jako podmioty i w ten sposób stworzymy pewien wspólny front i ustalimy jakąś wspólną linię działania.